Nie ruszali się z okopu. W każdej chwili napastnicy mogli ponowić atak. Po kilkunastu minutach usłyszeli jedynie warkot nadjeżdżających samochodów pancernych. Gdy wzeszło słońce, żołnierze zaczęli przeszukiwać plażę. Nie widać było śladów krwi, a więc żaden z napastników nie został ranny. Wyraźnie odciśnięte ślady wojskowych butów prowadziły do miejsca, gdzie widniała bruzda wyżłobiona mieczem motorówki. Na piasku leżały łuski, które potem zidentyfikowano jako pochodzące z pistoletów maszynowych Thompson. A więc nocnymi przybyszami byli komandosi angielscy. Zapewne chodziło o nękający wypad, który miał Niemcom przypomnieć, że mogą być zaatakowani w każdej chwili. Dopuszczono również możliwość, że wizyta była próbą zlokalizowania niemieckich punktów oporu. Tak czy inaczej, na cztery dni przed lądowaniem wojsk alianckich garnizon w Dieppe został postawiony w stan gotowości. Już wcześniej zresztą dowództwo niemieckie nie miało wątpliwości, że inwazja nastąpi właśnie tu. Pułkownik von Wedel z Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu sporządził raport, w którym napisał: wybór tego punktu wypadowego do utworzenia drugiego frontu jest łatwo zrozumiały. Dieppe jest portem położonym najbliżej francuskiej stolicy. Jego urządzenia umożliwiają wylądowanie czołgów i ciężkiego sprzętu, a tym samym pozwalają na dobicie do lądu wojsk następnych rzutów. Utworzenie przyczółka w rejonie Dieppe stworzyłoby możliwość rozbudowywania go na całym odcinku wybrzeża między Sommą i Sekwaną, a później przez zajęcie Abbeville i Le Havre zdobycia portów koniecznych do prowadzenia dalszej ofensywy. 18 sierpnia z portów brytyjskich wyszło w morze 250 jednostek floty inwazyjnej. Na okręcie desantowym przeznaczonym do przewozu czołgów LTS Landing Tank Ship porucznik Andrew Patterson zaczął notować swoje spostrzeżenia. Po raz pierwszy wyruszał do akcji bojowej i pomyślał, że jeżeli zginie, to może zeszyt z zapisem ostatnich dni trafi jakoś do jego narzeczonej. Był Szkotem i wszystko poza wyglądem i kanadyjskim obywatelstwem było w nim szkockie. Akcent nabyty w domu, gdzie mówiło się tylko po szkocku, twardy charakter i niedźwiedzia siła. Zapewne niewielki wzrost zadecydował, że we wrześniu 1939 roku Komisja Poborowa skierowała chłopaka do jednostki pancernej, co bardzo go ucieszyło. Entuzjazm stracił, gdy po raz pierwszy wsiadł do przysłanego z Wielkiej Brytanii lekkiego czołgu MK-6B, w którym było straszliwie ciasno i głośno. Podczas pierwszej jazdy na poligonie Patterson poobtłukiwał sobie głowę i ramiona. Jak tylko mógł, najdłużej trzymał otwartą klapę włazu, aby nie dopuścić do torsji, które wywoływały opary oleju i benzyny zmieszane ze spalinami. Gdy po raz pierwszy nacisnął spust karabinu maszynowego Vickers 5, dym prochowy wypełnił niewielką wieżyczkę, a wentylator nie zdołał usunąć gryzących oparów. Chłopak miał wrażenie, że za chwilę się udusi. Szybko jednak przyzwyczaił się do służby w tych warunkach. Później jego brygada czołgów, wchodząca w skład pierwszej armii kanadyjskiej, wyruszyła do Wielkiej Brytanii, gdzie we wrześniu 1941 roku został dowódcą pięcioosobowej załogi nowego czołgu Churchill. Były to ogromne, ciężkie pojazdy, imponujące grubością pancerza i dwoma działami, z których jedno, kalibru 40 mm, umieszczono w wieżyczce, a drugie, haubice, kalibru 76,2 mm, w kadłubie. Podziw dla nowych czołgów rozwiał się szybko. Kierowcy kleli, mocując się ze sprzęgłem. Silnik Bedforda zatykał się co chwila, a gdy pracował normalnie, nie mógł rozwinąć pełnej mocy, co dawało się odczuć przy próbie pokonania każdego większego wzniesienia. Po dłuższej jeździe gotowała się w chłodnicy woda. Co kilka tygodni do jednostki przyjeżdżali specjaliści z zakładów Vauxhall, zbierający opinie użytkowników Churchilla. Obiecywali szybkie usunięcie usterek i odjeżdżali. Na szczęście warsztaty polowe miały zapasy części zamiennych i mechanicy szybko nauczyli się poprawiać szwankujące mechanizmy. Uwagi jednak na coś się przydały, gdyż wkrótce przywieziono do jednostki czołgi Churchill 2 CS. Mechanizmy napędu, zawieszenia i kierowania pozostały te same, ale zamieniono działa miejscami, instalując chałubice w wieżyczce, a armatę w kadłubie, co wydawało się rozsądne. Wiosną 1942 roku rozpoczęły się intensywne ćwiczenia na plażach. Czołgi z Calgary Regiment musiały przejeżdżać przez betonowe bloki rozsadzone wybuchami ładunków założonych przez saperów, wspinać się na strome pagórki tuż za wydmami, niszczyć ogniem dział nabrzeżne bunkry i stanowiska karabinów maszynowych. Nie było wątpliwości, że szykuje się akcja desantowa. Przerobiono układy wydechowe wszystkich czołgów. Rurę przedłużono i wypuszczono wysoko do góry, aby woda nie zalała wlotu. Druga rura, stercząca nad kadłubem czołgu, miała doprowadzić powietrze do silnika, gdyby woda zalała pojazd. 17 sierpnia 1942 roku żołnierze spakowali plecaki, pobrali amunicję do czołgowych dział, naboje do pistoletów i granaty. Następnego dnia czołgi załadowano na platformy ciężarówek, które wyruszyły do portu. Pattersona niepokoiło, że nie rozumiał celu tych wielkich przygotowań. Wielu oficerów uważało, że szykują się do inwazji na kontynent. Jedni twierdzili, że uderzą na Norwegię, inni byli przekonani, że na północną Francję, a jeszcze inni dowodzili, że wylądują w Afryce Północnej. Wszyscy gubili się w domysłach. Czołg Pattersona załadowano wraz z pięcioma innymi na pokład okrętu desantowego LTS. Na ławkach biegnących wzdłuż burt usiedli saperzy, którzy po przybyciu na brzeg mieli torować drogę czołgom, usuwać miny i wysadzać zapory. Patterson opisał dokładnie wszystkie wydarzenia ostatnich godzin, ale nie zdradził żadnej tajemnicy wojskowej. Pamiętnik zamiast do rąk narzeczonej mógł trafić do Niemców. Zamknął zeszyt. Wspiął się na wieżyczkę czołgu i zajrzał do środka, by jeszcze raz sprawdzić, czy załoga umocowała wszystkie przedmioty. Potem przyjrzał się linkom mocującym czołg do pokładu okrętu i uznał, że wykonał wszystkie swoje obowiązki. Kierowca i ładowniczy z jego załogi ulokowali się wygodnie z tyłu czołgu i tasowali karty. Przyłączył się do nich. Atak o świcie. Trzy armaty z dobrej baterii, odpowiednio ustawione, mogą zniszczyć każdy okręt świata, twierdził admirał Nelson. Brytyjscy dowódcy, którzy opracowali plan uderzenia na Dieppe, wierzyli morskiemu geniuszowi. Dlatego też dwa oddziały komandosów, którym postawiono za zadanie zniszczenie dwóch baterii działu kalibru 150 mm, miały pierwsze dotrzeć do francuskiego brzegu. Jedna z baterii znajdowała się w Berneval, w odległości 9 km na wschód od Dieppe, a druga w Varengeville-sur-Mer, około 9 km na zachód. W stronę Berneval zmierzały jednostki desantowe 1. i 24. flotylli. Prowadził je ścigacz dowodzony przez komandora Wiberda, który był jednocześnie dowódcą całej grupy. Rejs przebiegał zgodnie z planem i od momentu wyjścia z portu nic nie zakłócało podróży. Komandor spojrzał na zegarek. Dochodziła 3:47. Obliczał, że do brzegu pozostało jeszcze 7 mil, a więc za kilkadziesiąt minut powinni rozpocząć atak. Było cicho. Nic nie wskazywało na to, że nieprzyjaciel wykrył zbliżającą się flotyllę. Nagle w niebo wystrzeliła flara, która zalała jaskrawym światłem wszystkie okręty brytyjskie. Chwilę potem w ich stronę pomknęły smugowe pociski. W pierwszym momencie Wibert pomyślał, że strzelają działa i karabiny maszynowe z nabrzeżnych stanowisk obrony. Do brzegu było jednak za daleko. Musieli napotkać niewielki konwój niemiecki, którym nie było dużych jednostek, a jedynie trawlery uzbrojone w karabiny maszynowe i w lekkie działa. — Trzymaj kurs! Będziemy się przebijać! — krzyknął do sternika. Ścigacz wysforował się na czoło jednostek desantowych, co zapewne skłoniło niemieckie okręty do skoncentrowania na nim ognia. Po pierwszych niecelnych salwach pociski zaczęły trafiać coraz bliżej pędzącego ścigacza. Wkrótce uderzyły w pokład i ścięły przednie działko. Chwilę później zdruzgotały antenę radiową. Wibert patrzył z mostka, jak marynarze ciągną na bok pokrwawionych kolegów. Meldowali, że nikt nie zginął, co wydawało się cudem, i dlatego uwierzył, że uda im się wymknąć z tego piekła. Jeszcze przez kilka minut strzelało działko rufowe, ale wkrótce i ono zamilkło, trafione niemieckimi pociskami. Prędkość ścigacza, podziurawionego odłamkami i pociskami, spadła do 6 węzłów. Wibert, ranny odłamkiem w ramię, zaczął tracić nadzieję. Widział, jak działa 5 niemieckich jednostek strzelają do nich, a malejąca prędkość sprawiała, że ścigacz stawał się coraz lepszym celem. Wybawienie przyszło nagle. Brytyjski okręt osłony, który miał wspierać ogniem wychodzących na brzeg komandosów, ruszył na pomoc pokiereszowanemu dowódcy. Kilkoma salwami zatopił jeden z trawlerów oraz uszkodził inne. Wkrótce do akcji włączył się polski kontorpedowiec Ślązak. Niebezpieczeństwo zostało zażegnane, ale konwój rozproszył się, a wiele jednostek poważnie uszkodzono. Było już jasno, gdy 6 okrętów desantowych przewożących żołnierzy z oddziału 6, numer 3 komando, zbliżyło się do brzegu Bernwal. Niemcy byli gotowi do odparcia ataku. Załogi bunkrów i stanowisk ogniowych zajęły miejsca, oczekując alianckich okrętów. Gdy dostrzegły je w brzasku świtu, rozpoczęły ogień. Pociski z dział, moździerzy i karabinów maszynowych utworzyły trudną do przebycia barierę. Wkrótce do walki włączyły się samoloty. ORP Ślązak przejął ciężar obrony desantu przed atakami niemieckich bombowców. Niedługo artyleria przeciwlotnicza okrętu strąciła pierwszy samolot. Jednakże siły przeciwnika były zbyt wielkie, aby działa i karabiny maszynowe polskiego okrętu mogły je pokonać. Wybuch jednej z bomb spowodował poważne straty. Ale załoga Ślązaka walczyła wciąż z samolotami i ostrzeliwała nabrzeżne stanowiska. Okręty desantowe dobiły do brzegu. Komandosi zaczęli wybiegać na plażę. Kapitan Richard Willis, jako najstarszy rangą oficer, objął komendę. Prowadził żołnierzy w stronę, gdzie wysoka skarpa za plażą obniżała się, tworząc możliwość najszybszego wdarcia się w głąb lądu. Miał nadzieję, że dotrą tam, zanim niemiecka obrona okrzepnie. Mylił się. Cała moc ognia karabinów maszynowych z doskonale zamaskowanych bunkrów, moździerzy i dział została skoncentrowana na plaży. Komandosi rozpierzchli się i przylgnęli do ziemi, szukając schronienia przed morderczym ogniem. Willis zdawał sobie sprawę, że każda chwila ułatwia Niemcom sytuację i niebawem ogień moździerzy stanie się tak celny, że żaden z żołnierzy nie pozostanie żywy. Poderwał się i strzelając na oślep z Thompsona, zaczął biec w stronę skał. Nagle złapał się ręką za gardło i runął na piasek. Kapral Holz podczołgał się do niego i z trudem odciągnął za niewielką fałdę gruntu. — Atakujcie! Atakujcie! — mamrotał kapitan, dopóki nie stracił przytomności. Ogień się nasilał. Żołnierze kulili się za każdą nierównością terenu, za skałą. — No to przegraliśmy, kapitanie — powiedział Hals do nieprzytomnego Willisa. Na drugim krańcu Bernwal dobił do brzegu okręt desantowy dowodzony przez porucznika Henry'ego Buka. Wykorzystali moment, w którym niemieckie trawlery skoncentrowały ogień na ścigaczu komandora Wiberda i oderwali się od konwoju, aby niepostrzeżenie dobić do plaży. O 4.55 rampa okrętu LCA, to płaskodenny, niewielki okręt z czteroosobową załogą, przewożący do 30 żołnierzy, opadła i na brzeg zeszło 18 komandosów. Nikt do nich nie strzelał. W pobliżu nie było stanowisk obrony, może dlatego, że tuż za wąską plażą piętrzyła się pionowa ściana skał i Niemcy nie podejrzewali, że w tym miejscu Anglicy mogą zaatakować. Dowódca grupy, major Peter Young, był zdezorientowany. Spodziewał się zaciętej walki. Na wysokim brzegu znajdowała się bateria dział kalibru 150 mm, której opanowanie lub zniszczenie mogłoby mieć decydujące znaczenie dla całej operacji. Ale siły komandosów były bardzo szczupłe. Oddział Younga liczył 18 żołnierzy uzbrojonych w 10 karabinów, ciężki karabin maszynowy, 6 pistoletów maszynowych Thompson, 3 pistolety i 2 moździerze z niewielką ilością amunicji. W tej sytuacji było szaleństwem zaatakowanie stanowiska niemieckiej artylerii obsługiwane przez co najmniej 200 żołnierzy. Ale Young podjął wyzwanie. Zostawili moździerze na okręcie desantowym, gdyż były za ciężkie, aby taszczyć je ze sobą i zaczęli mozolnie wspinać się na skałę. Gdy dotarli do pewnej wysokości, okazało się, że dalszej drogi bronią druty kolczaste. Nie mieli ani ładunków wybuchowych, którymi mogliby wysadzić tę przeszkodę, ani też nożyc, by przeciąć druty. Wydawało się, że to koniec wyprawy, ale jeden z komandosów oparł but na drucie między kolcami, podciągnął się, chwycił za drut umieszczony wyżej i centymetr po centymetrze zaczął piąć się do góry. Jego śladem poszli inni i wykorzystując zasieki jako szczeble drabiny, po 45 minutach dotarli na szczyt. Young przytknął lornetkę do oczu i zaczął lustrować okolice. Przed nimi były szare, kamienne domy wsi Berneval, pośrodku której wznosiła się pękata wieża kościoła. Z lewej strony między wioską a brzegiem strzelały działa niemieckiej baterii. Young naprowadził lornetkę na wieżę kościoła. Pod stromym dachem pokrytym czerwoną tachówką widać było niewielkie okienka. Gdyby tam ustawić karabin maszynowy, to moglibyśmy narobić niezłego spustoszenia w tej baterii, powiedział. Idziemy. Ruszyli w dwóch rzędach przez pole. Szli pochyleni, rozglądając się bacznie. Niemcy mogli się pojawić w każdej chwili. Jednakże środki ostrożności okazały się niepotrzebne. Niemcy byli zbyt zajęci walką z lądującymi oddziałami, aby patrolować okolice. Po kilkunastu minutach komandosi dotarli do pierwszych zabudowań. Okiennice były pozamykane, a na ulicy nie spotkali żywego ducha. Przeszli kamienistą drogą do kościoła. Przeskoczyli niski mur i podeszli do wieży. Zza drzew okalających kościół wyszedł starzec, prawdopodobnie organista. Jesteśmy angielskimi żołnierzami, powiedział Young. Ale starzec pokręcił tylko głową, nie rozumiał ani słowa, choć wydawało się, że poznaje mundury. Drzwi! Major wskazał ręką wejście do wieży. Na górę! Starzec zrozumiał, ale gwałtownie pokręcił głową i zaczął coś tłumaczyć. Otwórz! Major wykonał ręką ruch przekręcania klucza. Starzec znowu oponował, ale widząc zniecierpliwienie oficera, nacisnął klamkę. Drzwi były otwarte. Żołnierze weszli do wnętrza i Young pojął zachowanie starca. W wieży nie było schodów. Niemcy zdemontowali je, by nikt nie dostał się na górę. Nie pozostało nic innego, jak zaatakować baterię z bezpośredniej odległości. Przez pola dotarli do skarpy, z której rozciągał się widok na stanowisko artylerii. Działa były doskonale zamaskowane i osłonięte ziemnymi wałami od strony morza. Young uważał, że próba wdarcia się do baterii jest niemożliwa. Było tam około 200 żołnierzy, a więc dziesięciokrotnie więcej niż liczyła ich grupa. Mogli jedynie strzelać do obsługi armat. Z tyłu działa nie miały osłon, które mogłyby chronić obsługę przed pociskami. Strzelali aż do wyczerpania amunicji. Wyniki nie są znane. Prawdopodobnie ranili kilku żołnierzy niemieckich i zmusili ich do obrócenia jednego z dział w stronę strzelaniny. Jednakże niemieckie pociski szybowały wysoko i eksplodowały daleko w polu, nie czyniąc nikomu szkody. Young uznał, że działania jego żołnierzy zakończyły się sukcesem, gdyż dość skutecznie przeszkadzali Niemcom w strzelaniu do floty inwazyjnej. Cóż więcej mógł zrobić 18-osobowy oddziałek komandosów bez ciężkiej broni w obliczu 10-krotnie liczniejszego wroga? Rozpoczęli odwrót. W drodze do plaży jeden z żołnierzy został ranny w wyniku wybuchu miny. I to była jedyna ofiara wypadu na baterię w Berneval. Kiedy wrócili do okrętu desantowego oczekującego ich na plaży, major Young powiedział do porucznika Buka: zabrałem na brzeg 18 żołnierzy, zrobiliśmy swoją robotę i wracam z 18. Na drugim skrzydle, w rejonie wsi Varangeville, wylądowały dwie grupy z numeru 4 komando. Oddział majora Dereka Mills Robertsa sprawnie dotarł do brzegu. Z wąskiej plaży komandosi ruszyli w stronę jednej z trzech wyrw w skałach. Saperzy założyli ładunki wybuchowe, aby utorować drogę przez zasieki z drutów kolczastych. Eksplozje nastąpiły w momencie, w którym nadleciały samoloty myśliwskie ze 129 Dywizjonu i rozpoczęły atak na stanowiska niemieckiej artylerii, co zagłuszyło odgłos wybuchu ładunków. Dzięki temu komandosi mogli niepostrzeżenie podejść bardzo blisko niemieckich stanowisk. Okopali się w odległości 200 metrów od sześciu dział kalibru 150 mm oraz dwóch bunkrów z działami przeciwlotniczymi. O 5:50 rozpoczęli ogień z moździerzy. Już po kilkunastu strzałach trafili w podręczny magazyn amunicji. Potężny wybuch wstrząsnął powietrzem i działa baterii Varangeville zamilkły. Niemcy rzucili się do gaszenia ognia, który groził kolejnymi wybuchami. W niebo wystrzeliła biała rakieta, znak, że z drugiej strony baterii nadchodzi oddział podpułkownika Lorda Lovata. Wylądowali o pół kilometra dalej na zachód niż grupa Millsa Robertsa. Szybko poradzili sobie z bunkrem strzegącym plaży i rozpoczęli marsz na południe wzdłuż rzeki Saan. Po przebyciu półtora kilometra skręcili w lewo i dotarli do lasu Blancmesnil-le-Bas, skąd już było blisko do stanowisk niemieckiej artylerii. Podpułkownik Lord Lovat rozdzielił swe siły na dwa oddziały, które zajęły stanowiska na skraju lasu. Gdy pojawiły się myśliwce ze 129 Dywizjonu i obniżając lot nad lasem rozpoczęły ostrzeliwanie niemieckich stanowisk, komandosi wykorzystali ten moment. Niemieccy żołnierze nie zdążyli wyjść ze schronów, w których schowali się pod pociskami brytyjskich myśliwców. Komandosi ruszyli więc z lasu w stronę zasieków otaczających baterię. W kilka minut dotarli do drutów, ale Niemcy zdołali zorganizować obronę. Serie karabinów maszynowych ścięły biegnących na przodzie dowódców grup, kapitana Richarda Pettiwarda i porucznika Iana MacDonalda. Dowodzenie przejął kapitan Pat Portos. Nie było czasu na rozcinanie drutów ani zakładanie ładunków. Na zasieki rzucono ciała zabitych kolegów i po nich komandosi wdarli się do baterii. Pierwszy do dział dobiegł kapitan Portos. Nie miał jednak w magazynku pistoletu nabojów. Wyciągnął bagnet, pchnął Niemca, który zastąpił mu drogę, ale zaraz padł, ranny w obydwa uda. W ciągu kilkunastu minut opór Niemców zdławiono i wszystkie działa wysadzono w powietrze. O 6:50 komandosi ułożyli na ziemi zabitych kolegów, zebrali rannych i ruszyli w drogę powrotną. O 9:00 komandosi z numeru 4 komando rozpoczęli powrót do Anglii. Pozostawili we Francji 12 zabitych kolegów. Oddziały żołnierzy kanadyjskich ponosiły ogromne straty. Royal Regiment of Canada zaległ w Puy na plaży, nie mogąc przedrzeć się przez bardzo silny ogień zaporowy. W Pourville walczyli żołnierze South Saskatchewan Regiment. Tutaj także niemiecka obrona była zbyt twarda. Do plaży w Dieppe ciągnącej się przez 1,5 kilometra między portem a skałami, na których wznosił się zamek Vieux Château, podpłynęły okręty desantowe z żołnierzami Essex Scottish Regiment i Royal Hamilton Light Infantry. Ich zadaniem było opanowanie plaży, aby mogły wjechać na nią czołgi, które miały osłaniać atak na miasto. Pierwsze minuty nie zapowiadały tragedii. Silne bombardowanie z morza i naloty myśliwców przydusiły niemiecką obronę. Okręty ukryte za gęstym dymem zasłony postawionej przez samoloty dotarły do kamienistej plaży bez większych strat. Jednakże pociski z dział niszczycieli i samolotów myśliwskich były za małe, by skruszyć dobrze zabezpieczone niemieckie stanowiska obronne. Gdy tylko wiatr zwiał zasłonę dymną, na podpływające do plaży okręty spadły pociski z setek dział, moździerzy i karabinów. Kanadyjczykom mimo bardzo wysokich strat udało się rozbić schrony usytuowane najbliżej plaży i pokonać zasieki. Kilkudziesięciu wdarło się na bulwar Verdun, biegnący wzdłuż morza. Nie mieli jednak dość sił na dalszy marsz. Czekali na czołgi, które mogłyby zniszczyć punkty oporu i osłonić komandosów w wąskich uliczkach portowej dzielnicy. Silnik czołgu porucznika Pattersona był już rozgrzany, gdy okręt desantowy dobił do brzegu. Gwałtowny wstrząs dał znać, że za chwilę będą wjeżdżać do wody. Rampa opadła powoli i Patterson krzyknął do kierowcy: "Pamiętaj, trzymaj gaz, bo inaczej utoniemy." Obawiał się, że kierowca, młody chłopak z Calgary, który po raz pierwszy znalazł się w ogniu bitwy, może zapomnieć o teoretycznych wskazaniach. Czołg zanurzył się gwałtownie, woda chlusnęła na wieżyczkę, ale po chwili zaczął wspinać się na plażę. Patterson obrócił peryskop w lewo, aby zobaczyć, jak przebiega wyładunek z innych okrętów. Jeden z LST dymił, ale z jego opuszczonej rampy zjeżdżały czołgi. Drugi okręt tonął. Porucznik zobaczył, jak z burt skaczą żołnierze. Tępy huk uzmysłowił mu nagle, że lada moment staną się celem niemieckich dział przeciwpancernych. Czołg powoli posuwał się w stronę bulwaru. Wypatrywali niemieckich dział. Udało im się zniszczyć jedną z barykad. Czołg jadący przed nimi zakołysał się i skręcił gwałtownie w prawo. Patterson ujrzał, jak rozerwana wybuchem gąsienica osuwa się na kamienie. Drugi pocisk eksplodował z tyłu kadłuba, nie czyniąc szkody. Wieżyczka uszkodzonego czołgu obróciła się w lewą stronę obwałowanego workami stanowiska i po chwili działo bluznęło ogniem. Pocisk musiał trafić w magazyn amunicji, gdyż w oślepiającym wybuchu zniknęło działo i jego obsługa. "Dom na prawo od kasyna, w oknie na parterze, odłamkowym!" krzyknął Patterson, dostrzegłszy w peryskopie sylwetki żołnierzy niemieckich ustawiających działko przeciwpancerne. Dwa kolejne pociski zawaliły piętro, grzebiąc w ruinach Niemców. Posuwali się wolno w stronę bulwaru. Patterson wyraźnie widział betonowe bloki zamykające podjazd do ulicy. Żadnemu z saperów nie udało się dotrzeć do tego miejsca, aby wysadzić zapory. Zdał sobie sprawę, że nie przejadą tędy. 200 metrów na prawo zapora była wysadzona, ale gdyby porucznik skierował tam czołg, musieliby jechać niemalże równolegle do domów na bulwarze, wystawiając słabiej opancerzony bok czołgu na niemieckie pociski. Z lewej strony stał niewielki dom, ziejący ogromną dziurą na wysokości parteru.